L4 jako dodatkowy urlop i praca mimo choroby. Fakty zaczynamy od paradoksu zwolnień lekarskich. Obowiązkowy rejestr lokali pod wynajem, regulaminy i numery kontaktowe do właścicieli. To tylko niektóre założenia ustawy dotyczącej zmian w najmie krótkoterminowym. W faktach także zaskoczenie w Barcelonie. Przerwana została 6-letnia passa. Ponad połowa Polaków przychodzi do pracy mimo choroby, a część bierze L4 mimo braku choroby. Wynika z najnowszego badania. Paradoksem zwolnień lekarskich zajmuje się nasz reporter Michał Krasa.
Jak pokazało badanie, ci, którzy do pracy przychodzili mimo choroby, swoją decyzję tłumaczyli obawą o utratę pracy, nadmiarem obowiązków czy brakiem zastępstwa. Z kolei ci, którzy zdrowi do pracy nie przychodzą, najczęściej L4 traktują jako dodatkowy urlop.
Co piąty Polak przyznaje się do brania L4, mimo że czuł się zdrowy, czyli wziął je wtedy, kiedy de facto nie miał takiej potrzeby zdrowotnej, a chciał na przykład załatwić jakieś prywatne sprawy.
Mówi Alina Smolarek z NLMed. Lewy L4 najczęściej biorą młodzi. Wśród osób do 30 roku życia przyznaje się do tego 29% pracowników. Spośród osób bardziej doświadczonych jest to tylko 15%.
Gotowy jest projekt ustawy dotyczącej zmian w najmie krótkoterminowym. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, dokument zakłada między innymi obowiązkowy rejestr lokali pod najem, możliwość wyłączania danych obszarów z tego typu usług, czy obowiązkowe regulaminy i numery kontaktowe do właścicieli. Pytani przez naszego reportera mieszkańcy Sopotu wskazują jednak na braki.
Przede wszystkim brakuje mi w tym partycypowania w kosztach przez właścicieli tych lokali, które są wynajmowane, z tytułu tego, że ci ludzie to używają. Nie segregują śmieci, my za to płacimy kary. Brudzą, jeżdżą windą, wynajmują lokal teoretycznie na dwie osoby, mieszka tam 5 czy 6.
No ludzie sobie coś tam zarabiają. I spółdzielnia, czas najwyższy, żeby przestała rządzić lokatorami. Niech oni robią z sobą i swoim majątkiem to, co chcą.
Ludzie, którzy przyjeżdżają, myślą, że ja też mam wakacje. A ja nie mam wakacji. Oni się bawią u mnie pod oknem do 5-6 rano, a ja rano muszę wstać i mam zwykłe obowiązki.
Nowe rozwiązania pomogą?
Mam nadzieję. Ja wam, to wszystko zależy od ludzi. To jest tylko przepis, a ludzie muszą zrozumieć, że to jest po coś wymyślone. Nie?
Głosy na ulicach Sopotu zebrał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Ten weekend to początek ferii zimowych w 4 województwach. Do 16 lutego wypoczywać będą uczniowie z Mazowsza, z Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz rozmawiał z rozpoczynającymi ferie uczniami 4 klas szkół podstawowych w Warszawie.
Jak wam zaczęły się ferie? Jak te pierwsze godziny mijają?
Bardzo dobrze. Bardzo
fajnie, byliśmy na urodzinach koleżanki.
Skoro zaczęło się od urodzin, to jaki będzie ciąg dalszy tych ferii?
No myślę, że będzie śnieg.
Na razie tego śniegu nie widać.
Ale może będzie.
Czego absolutnie nie planujecie w czasie ferii? Czego nie będzie przez najbliższe 2 tygodnie?
Uczenia się.
Nie będzie przez 2 kolejne tygodnie.
Mam nadzieję, że chorowania.
Jakie to będą ferie?
Fajne! Najlepsze!
Jeszcze tydzień wypoczynku. Do 9 lutego mają przed sobą uczniowie z województwa podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego.
Co stało się faktem?
FC Barcelona sensacyjnie uległa u siebie Levante 1-2 w hiszpańskiej ekstraklasie kobiet. Piłkarki katalońskiego klubu zakończyły serię 46 ligowych meczów bez porażki, a na swoim stadionie pozostawały niepokonane w tych rozgrywkach od lutego 2019 roku. Zawodniczki Barcelony były zdecydowanymi faworytkami w starciu z przedostatnim w tabeli Levante. W całym meczu miały 79% posiadania piłki, oddały 47 strzałów przy 6 rywalek, ale przegrały sensacyjnie 1-2, strzelając jedynego gola w ostatnich sekundach. Przed sobotnim meczem Barcelona miała komplet zwycięstw w 16 meczach. Łącznie była niepokonana w lidze w 46 kolejnych spotkaniach od maja 2023 roku. Komisji do spraw Pegasusa się nie boi, ewentualnego 30-dniowego aresztu również nie, a immunitetu się nie zrzeknie. Zbigniew Ziobro był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Dziennikarz zadawał pytania, których nie miał okazji zadać komisja śledcza.
Panie pośle, ta lista tych, których podsłuchiwano, jest bardzo, bardzo długa. I to rzeczywiście miało być tak, że to miały być osoby, które są podejrzewane o szpiegostwo, o wielki jakiś tam bandytyzm, mafiozi i tak dalej, a byli, jak się okazuje, właśnie konkurenci polityczni. I to jest najgorsze, że Pegasus służył nie do tego, do czego miał
panie
być się kupiony.
Panie redaktorze, po pierwsze, lista miała być tak długa, jak czytałem, że prawie każdy Polak miał mieć Pegasusa. Pamiętam pan tą narrację Platformy. A okazało się co? Że w ciągu roku było zaledwie 100 osób.
W sumie
przez 5 lat 500, a w ciągu roku około 100 osób. Czyli to były jednak sprawy wyselekcjonowane, sprawy ważne z jakiegoś punktu widzenia, jeżeli decydowały o tym organy ścigania i prokuratury. Ja osobiście nie ingerowałem w tę sprawę. Żadnych decyzji, ile pamiętam, nie podpisywałem, bo miałem dużo spraw na głowie innych i ja delegowałem często
moich współpracowników. Tylko dlaczego były osoby krytyczne wobec PiS? Ale
ma pan 500 osób i pan wskazuje 3 osoby. Niech pan wskaże kolejne jeszcze, które są krytyczne wobec PiS-u. Poza tym trzeba na 500, to są dominujące osoby.
No to znów zacytuję posła Wipera. On powiedział, że była taka rozmowa młodego Banasia z panem profesorem Chmajem, tak? I nie ma możliwości, żeby legalnie w pokoju adwokata posłuchiwać jego ale klienta. Musiał być ten Pegasus.
Ale jak to musiał być Pegasus, jeżeli według mojej wiedzy tam nie było żadnego Pegasusa, bo to choćby proszę sprawdzić, że to jest niemożliwe, że to był Pegasus, ponieważ wtedy służby izraelskie czy wycofały licencję na stosowanie Pegasusa po aferze, która została już rok wcześniej czy dwa lata rozpętana właśnie przez polską opozycję. Więc to nie mógł być Pegasus. To jest odpowiedź. Więc były 3 osoby na 500 osób i pan mówi, że to dominują, a 3 osoby dlaczego? Sprawa Giertycha. Przecież Giertych był podejrzany o wyłudzenie i wyprowadzenie milionów, dziesiątków milionów złotych z firmy kosztem polskich banków.
No i ta sprawa znów jest głośna, znów wraca.
No, dobrze, ale została w ordynarny sposób skręcona przez prokuraturę podległą Tuskowi. Są znamienne, jak mieli z tym.
Tylko czy nie była podkręcona przez pana jako
jeżeli była ona oczywista, to jakim prawem podległa Donaldowi Tuskowi, jego nominatą w prokuraturze, prokuratura prowadziła i dawała status Giertychowi przez rok czasu osoby podejrzanej. Otóż my do tej sprawy wrócimy. Niech pan Giertych nie przebiera tak nogami, nie będzie pewny siebie. Zobaczymy.
A pan czasem. Giertych pisze do pana, panie Zbyszku, szczoteczka, ciepłe skarpetki, lekarstwa, papierosy dla kolegów z celi, krem do rąki, ciepła piżama. Powodzenia.
To perspektywa Romana Giertycha i powiem mu jeszcze jedno. Włochy to już będzie adres zbyt krótki, żeby uciec przed polskim wymiarem sprawiedliwości, kiedy wrócimy. Panie Romanie.
To jest zapowiedź zemsty?
Nie, to jest zapowiedź sprawiedliwości i prawa.
Rozumiem, kiedy pan zostanie kiedyś
nie
tam
wtedy,
w przyszłości.
Kiedy prawo zacznie znowu rządzić w Polsce.
Dobrze, no to cytat jeszcze inny. Profesor Migalski, znacie się pewnie, bo on kiedyś był w sumie blisko PiSu, czy nawet był w PiSie. To nie koniec meczu, tak mówi. Premierowi nie pozostało nic innego, jak doprowadzić Ziobrę nie tylko przed oblicze Komisji Śledczej, czy nawet przed sąd, ale także do więzienia.
Panie redaktorze, kto powiedział i o kim, że jest rudy, mściwy, a nie, że jest kanalią? Zna pan takie nagranie?
Znam, z dawnych czasów.
No właśnie, a kto to mówił? No ludzie, którzy dobrze znali niejakiego urzędującego dzisiaj premiera. Co do koloru włosów, ja nie mam do niego żadnych
zastrzeżeń. Dobrze, ale o panu też krążą takie legendy, że pan jest mściwy.
Ale Aleksander Kwaśniewski i pan Ryszard Kalisz dobrze znają pana Donalda Tuska. Jeżeli mówią, że jest mściwy i nazywają go kanalią w rozmowie, które szczerze rozmawiają, no to ja, wie pan, jak ja mogę odczytywać obecność trzech potężnych wozów transmisyjnych telewizji
pod moim domem? O panu wczoraj piszą, że jest pan tchórzem, że pan stchórzył, zachpił z prawa, czyli, z państwa
czyli,
prawa.
Czyli wbrew...
Postawił się ponad wszystkim.
Czyli fakty, które wskazują, że ja specjalnie przyjechałem przez noc, mimo że byłem proces rehabilitacji, przerwałem z zagranicy do Polski. Nie śpią całą noc i jadąc do kraju. Stawiłem się i ujawniłem, że gdzie jestem godzinę przed rozpoczęciem pracy komisji. Wy wszyscy wiedzieli w Polsce, gdzie jestem, łącznie z członkami komisji. Następnie jeszcze de facto przed rozpoczęciem komisji zjechałem do policji i prosiłem, że podporządkuję się ich działaniu, choć uważam, że decyzja sądu i komisji jest nielegalna, ale podporządkuję się. Wiedziała o tym komisja. Wiedzieli, że już jestem zatrzymany i jadę do Sejmu z nimi i wtedy gwałtownie przyspieszyli, przerwali komisji, zaplanowano
ja
na wiele godzin.
Ja to w telewizji. Pan wyjechał z telewizji Republika tak mniej więcej 21 minut po godzinie 9. No nie ma siły, żeby zdążyć 10, na 10.30 do Sejmu.
Dobrze, ale przecież 10.30 to nie był koniec pracy komisji, tylko początek. Oni mieli wiele godzin dzisiaj pracować. Wtedy przepracować. Pan, no tak był zaplanowany
pani
czas.
Pani powiedziała tak. Więc wiedzieliśmy, że nie stawi się punktualnie, nie mogliśmy dawać się godzin za nos. To nie cyrk i nie będziemy grać w jego grę.
Przecież nie ja się stawiam punktualnie, bo ja się w ogóle tam nie stawiłem, w sensie jako ja, tylko policja miała dowieźć mnie ewentualnie punktualnie.
No, ale nie mogła wyjść, przecież tam była krata zasunięta.
Dobrze, ale jak pan widział moją rozmowę wcześniej na ten, ja prosiłem o umożliwienie mi kontaktu z policją, sam prosiłem o zejście na dół, później było zejście blokowane przez około 5 minut, ponieważ wiele stacji telewizyjnych na schody
no właśnie,
ruchome.
Gdyby nie było, gdyby pan wyszedł.
Na schody ruchome się dostało i kwestie bezpieczeństwa uniemożliwiały moje wyjście.
Nie, ale najpierw była krata, tak? Przez tą kratę nikt nie mógł
praktycznie. No dobrze, ale no ja nie mogłem, krata była automatycznie zamknięta z uwagi na schody ruchome, które nie mogły zostać uruchomione, ponieważ stali na tym dziennikarze od dołu do góry. Mhm. Więc widać było przecież, że ja idę i chcę i nawet proszę o umożliwienie mi przejścia. Gdyby nie te przeszkody, zapewne byłbym znacznie wcześniej. Nie było z mojej strony. Czy ja się uchylam? O czym mówi kodeks procesu karnego? Że kara może być nałożona, kara finansowa na kogoś, kto się uchyla i nie chce stawić się przed komisją. Czy ja się uchylam? Nie chciałem. Przecież przyjechałem, przecież to wszystkie fakty temu przecież. To oni się uchylili, oni uciekli i o tym doskonale wiemy. Pan wie i ja wiem.
Panie ministrze, to wróćmy jeszcze do tych pytań,
wszyscy
które
wiedzą,
powinny wczoraj paść.
Dlaczego, to oni uciekli, a nie ja.
Dlaczego preparowane były materiały w postępowaniach? To pytanie posła Brejza.
Ale jakie materiały preparowały?
Ja nie mam takiej wiedzy, więc to jest dla mnie...
No to przecież to jest kompletna bzdura.
Ale jest ważne pytanie, tak? Jeśli ktoś ma taką wiedzę, nie może, może jej ujawnić.
Wiedzę?
No właśnie, że były preparowane.
No dlaczego pan Brejza
że fałszowane były wnioski
o
zgodę
pan Brejza lata na Marsa?
Chodzi po ziemi.
Naprawdę, chodźmy po ziemi. To znaczy pan Brejza wymyśla sobie jakieś historie i opowiada, że tak samo jak mówią, że mogli przejąć telewizję w sposób bez zmiany ustawy.
Dlaczego były niszczone materiały? Dlaczego były niszczone materiały? No te, które są właśnie w tych postępowaniach.
Przecież pan, panie redaktorze, dlaczego Donald Tusk zlecał
osobiście... Ja pytam konkretnie, panie ministrze.
Psychiczny gwałt na dwóch urzędniczkach.
Nie, zejdźmy z Donalda Tuska. Pytam konkretnie o to, co mówi poseł Brejza. Czy nie jest tych właśnie poszkodowanych
wymysły, kłamstwa, to jest mój komentarz.
Dlaczego służba kontrwywiadu wojskowego wiedziała, że dane Polaków mogą trafić za granicę? Kolejne pytania. Mimo wszystko płaciła za korzystanie z Pegasusa.
Panie redaktorze, dane Polaków mogą w różnych sytuacjach za granicę w dzisiejszym świecie globalnym, wiosce globalnej wypłynąć. Kiedy mamy iPhony, ja mam też iPhony, to wiele naszych danych gdzieś tam wypływa za granicą. W chmurach różnych jest i tak dalej. Nawet nie wiemy, jak, gdzie to jest przechowywane i przez kogo dostęp. Natomiast nie ulega wątpliwości, że system, który został nazwany Pegasus, był i jest używany przez wiele państw europejskich i oni z tym nie mają problemu, ponieważ to akurat jedyne...
No tak, był przestał być używany wtedy, kiedy stało się o tym głośno. Tak
nie,
jakby właśnie ktoś
być używany. Nie jest prawda, że przestał być używany, bo jako prokurator generalny widziałem dowody z kilku krajów, z którymi współpracujemy, na przykład z Francji i Holandii, które dostarczali w ramach współpracy międzynarodowej i były pozyskane od grup przestępczych na podstawie Pegasusa. Wtedy, kiedy już niestety nam zablokowano Pegasusa. A dlaczego Pegasus? Bo służby i fachowcy ocenili, że to jest najlepszy, najbardziej efektywny system.
Tak, ja i zbiera takie wrażliwe dane, że każdy z nas by tego nie chciał.
Ale zbiera w stosunku do osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa, jeżeli u mnie przeszukiwano...
No to jakie przestępstwo pan poseł Brejza był podejrzewany?
No był podejrzewany przestępstwo związane... Ja się nie zajmowałem sprawą pana Brejza. A ile pamiętam, więc zaznaczam, to kwestia mojej pamięci. Chodzi o defraudację pieniędzy publicznych samorządów wykorzystywanych dla celów politycznych państwa Brejzu, czy pana Brejzy, posła jego ojca. Ale dokładnie oczywiście nie zajmowałem się tym sprawą.
Wbrew pozorom, to było bardzo dużo, a akurat wyście się nim zainteresowali. No, panie redaktorze, na chłopski rozum.
Panie redaktorze, nie nim zainteresowali, tylko pojawiły się dowody, których wynikało...
I w trakcie kampanii wyborczej jeszcze to było.
Nie wiem, czy w trakcie, czy przed kampanii.
A był szefem tej kampanii.
Moim zdaniem to prawdopodobnie było przed kampanią wyborczą, ale to, że w czasie kampanii wyborczej ktoś popełnia przestępstwo, czy na przykład polityk w czasie kampanii wyborczej kogoś przejedzie na pasek albo będzie ich obsługiwał alkohol, to co z tego powodu, że jest szefem kampanii wyborczej, nie wolno wobec niego prowadzić postępowanie, bo jest to świętą krową i trzeba na palcach wokół niego chodzić.
Dopóki ma immunitet, to są trudności.
Ale trzeba podjąć działania wtedy, żeby ten immunitet uchylić, bądź też trzeba podjąć procedurę prawną, jeżeli są podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa, wyprowadzenia pieniędzy, by uzyskać te dowody w sposób legalny, na przykład poprzez legalną inwigilację.
I
o tym decyduje sąd.
I od tego jest też komisja, żeby zadawać, więc wrócę do tego, czy jeśli
od
za jakiś czas...
Od tego powinna być legalna komisja. I myśmy zaproponowali, ja zaproponowałem, żeby jeszcze raz uchwalić tą komisję bez wad, które wytknął Trybunał Konstytucyjny. I ja jestem gotów nawet... dziś wieczorem przyjść i zeznawać.
Cała rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą. Do zobaczenia i posłuchania na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.